W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Inflacja według przewidywań osiągnie maksymalny poziom ponad 8% w połowie tego roku, poinformował w środę na konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Wcześniej, bo w pierwszym kwartale, jak dodał, inflacja przejściowo zmaleje. Ma się do tego przyczynić wprowadzenie przez rząd tarczy antyinflacyjnej, która znacząco łagodzi skutki wzrostu cen i usług. W ocenie szefa Banku Centralnego profesora Adama Glapińskiego możliwe wprowadzenie zerowego VAT-u na żywność będzie osłabiać wzrost cen.
Ten pik będzie gdzieś w połowie roku, a potem inflacja powinna stopniowo maleć. Niemniej średnia inflacja w tym roku będzie powyżej celu inflacyjnego, znacząco powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% plus minus 1%, 1 punkt procentowy. Dopiero w następnym roku, w 2023, ta inflacja już będzie na przyzwoitym poziomie, znacząco niższym. Mówimy to przy założeniu, że istnieją takie okoliczności, które teraz dostrzegamy, które teraz istnieją, a nie, że pojawi się nowa jakaś wściekła pandemia, jakiejś cholery czy innej żółtaczki i świat zacznie gospodarczo zamierać. Albo jakieś inne nieszczęście nastąpi, albo przeciwnie, jakieś wielkie szczęście. Nie bierzmy pod uwagę tylko negatywnych scenariuszy.
Prezes NBP odniósł się też do kwestii stóp procentowych. Zdaniem profesora Adama Glapińskiego pas bezpieczeństwa do podwyżek stóp procentowych jest jeszcze większy, ale trudno powiedzieć do jakiego poziomu. We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 50 punktów bazowych. Szef Banku Centralnego wskazał, że włącznie z ostatnią podwyżką od października ubiegłego roku stopy zostały podniesione już o ponad 2 punkty procentowe. Profesor Glapiński powiedział, że będzie namawiał Radę Polityki Pieniężnej do jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Będzie rozporządzenie, które zmieni zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy tak, aby były one na poziomie z ubiegłego roku, poinformował o tym wiceminister finansów Jan Sarnowski. W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że część nauczycieli i funkcjonariuszy policji, którzy otrzymali swoje wynagrodzenia z góry, czyli na początku miesiąca, dostała niższe wypłaty za styczeń niż w ubiegłym roku. Jan Sarnowski wskazał, że przyczyny takiej sytuacji mogą być różne, na przykład niepotrzebny wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej. Zapewnił, że resort zaproponuje rozwiązanie, które sprawi, że w rozliczeniu rocznym nie będzie różnic w wysokości podatku w stosunku do ubiegłego roku. Ponadto takie różnice mają zostać zniwelowane na etapie naliczania zaliczek.
Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie, które zmodyfikuje zasady obliczania zaliczek. Co konkretnie proponujemy? Wobec pracowników zarabiających do 12 1800 zł brutto, którzy na nowych zasadach musieliby zapłacić wyższą zaliczkę na podatek, zaliczkę miesięczną, niż miało to miejsce jeszcze w zeszłym roku, pracodawca zastosuje zeszłoroczną niższą wysokość zaliczki. Co ważne, wobec osób, które już zapłaciły wyższe zaliczki w styczniu, w tym części nauczycieli czy funkcjonariuszy, nadpłata ze stycznia będzie naliczona na poczet zaliczki z lutego.
Jan Sarnowski dodał, że zmienione zostaną także zasady składania PIT-2 oraz wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Podatnik będzie mógł w dowolnym terminie złożyć PIT-2 oraz odejść od decyzji o rezygnacji ze stosowania ulgi dla klasy średniej. Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że na tę chwilę nie ma decyzji o kolejnych zaostrzeniach restrykcji w związku z pandemią COVID-19. W ciągu ostatnich dni widoczny jest jednak systematyczny wzrost zakażeń. Resort ocenia, że jest to poświąteczna anomalia, a nie zmiana trendu. W Polsce obecny jest już wariant Omikron, który jest bardziej zaraźliwy, ale nie przekłada się na większą liczbę hospitalizacji. Kulminacja zakażeń tą odmianą koronawirusa w Polsce spodziewana jest pod koniec stycznia. Minister Adam Niedzielski powiedział, że rząd przygotowuje się na ten moment. Dotyczy to między innymi systemu szpitalnictwa.
Po pierwsze, w tej chwili zwiększamy poziomy zapasów i leków i innych materiałów wykorzystywanych w procesie leczenia, ale przede wszystkim przygotowujemy plany zwiększenia infrastruktury łóżek przeznaczonych na leczenie COVID-u. Tutaj przygotowujemy takie dwa plany dwustopniowe. Pierwszy z nich zakłada zwiększenie infrastruktury szpitalnej do poziomu 40 tysięcy łóżek. Drugi, o wiele bardziej pesymistyczny, czy oparty na bardziej pesymistycznych założeniach, zakłada zwiększenie tej infrastruktury do 60 tysięcy łóżek.
poprzednich falach dla pacjentów covidowych zabezpieczono ponad 45 tysięcy miejsc w szpitalach. W całym kraju dostępnych jest 180 tysięcy łóżek, z czego część jest przeznaczona na leczenie specjalistyczne. W kontekście zagrożenia przeciążeniem infrastruktury przygotowano rozwiązania, które wzmacniają opiekę przedszpitalną nad pacjentem zakażonym. Szef resortu Adam Niedzielski przypomniał program PulsoCare. Zaapelował, by w razie dodatniego wyniku testu skorzystać z pulsoksymetru. Porozumienie albo bezterminowa blokada wysyłki węgla od 17 stycznia. Tak zdecydowały górnicze związki podczas środowego sztabu protestacyjno-strajkowego. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej kontynuują blokadę kolejowej wysyłki węgla z kopalń do elektrowni. Akcja ma się zakończyć w czwartek rano. Szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek podkreślił, że związkowcy cały czas są gotowi do podjęcia rozmów z zarządem PGG prowadzących do osiągnięcia porozumienia. Taką próbę podjęto to we wtorek wieczorem, jednak kompromisu nie wypracowano. W odpowiedzi zebrał się w środę związkowy sztab, poszerzony także o przedstawicieli mniejszych działających w PGG związków, które dotąd prowadziły odrębny spór z podobnymi postulatami. Szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek przekazał naszej redakcji ustalenia, jakie zapadły podczas środowego spotkania strony społecznej.
Protest na torach kończymy jutro o godzinie 7 zgodnie z zapowiedziami. Kończymy blokadę wysyłki węgla, natomiast 10 spotykamy się zgodnie z zaproszeniem szefów Polskiej Grupy Górniczej z mediatorem i z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Natomiast 11 przeprowadzamy stycznia na wszystkich kopalniach masówki informacyjne dla załóg. 12-13 stycznia przeprowadzone będzie referendum strajkowe. No i podjęliśmy decyzję, że od 17 stycznia, czyli od poniedziałku, blokada wysyłki węgla do odwołania na wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.
W ramach toczącego się w PGG sporu związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy w okresie od sierpnia do grudnia ubiegłego roku lub wypłaty jednorazowego świadczenia. Chcą też rozmawiać o wzroście wynagrodzeń. Straż Graniczna odnotowuje coraz więcej prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy przez rzeki Supraśl i Świsłocz. Białoruski reżim szuka kolejnych metod na nielegalne przerzucanie migrantów, testuje czujność polskich służb, powiedziała w środę na konferencji rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Obcokrajowcy są dowożeni na granicę z centrum logistycznego w Bruzgach. W tym miesiącu odnotowano już 96 prób przekroczenia granicy. Coraz częściej migranci podejmują próby przeprawienia się przez rzeki.
Wczoraj po raz kolejny w ostatnich dniach odnotowaliśmy próby nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę Supraśl. I około godziny 7 rano na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Michałowie zatrzymanych zostało 4 obywateli Indii. Te osoby przeszły pieszo przez tą rzekę w miejscach, gdzie jest płytko. Te osoby oczywiście miały przemoczone ubrania, więc natychmiast zapewniono im pomoc, ale stan ich zdrowia jest dobry. I w tym samym dniu, ale już na odcinku ochranianym przez Bobrowniki, 4 obywateli Iraku z kolei przeprawiło się przez rzekę Świsłocz na pontonie.
W ubiegłym roku Straż Graniczna zanotowała niemal 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Do 1 marca 2022 roku na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. W połowie tego roku na ponad 180-kilometrowym odcinku granicy powstanie profesjonalna zapora, która ma przeciwdziałać atakom hybrydowym ze strony Białorusi. Ojciec Święty Franciszek zaapelował o uproszczenie procedur adopcyjnych. Podczas audiencji generalnej w Watykanie zaznaczył, że instytucje powinny być zawsze gotowe pomóc przy adopcji, czuwając z powagą, ale także uproszczając potrzebną procedurę. W swoich rozważaniach papież po raz kolejny zatrzymał się nad postacią świętego Józefa. Zauważył, że ewangeliści przybliżają postać świętego Józefa nie jako biologicznego, lecz domniemanego ojca Jezusa. Zaznaczył, że ojcowstwo to należy rozpatrywać w kontekście ówczesnych norm prawnych i powszechnie znanej w starożytności instytucji adopcji. Mówiąc o znaczeniu i wartości adopcji, biskup Rzymu zaznaczył, że ten wybór jest jedną z najbardziej wzniosłych form miłości oraz ojcostwa i macierzyństwa. Zwracając się do Polaków, papież powiedział:
Saluto cordialmente i Polaki presenti a questa udienza. Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków. Uroczystość objawienia Pańskiego, którą będziemy jutro obchodzili, przypomina, że Bóg dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Uświadamia, że Syn Boży staje się obecny w duszy każdego, kto Go szczerze szuka. Idźmy w tym nowym roku za światłem Chrystusa. Niech Jego obecność przenika wasze serca, wasze rodziny, środowiska pracy, waszą ojczyznę. Serca wam błogosławię.
Audiencję generalną Ojca Świętego można w całości obejrzeć na stronie internetowej Radia Maryja. Ministerstwo Sprawiedliwości wnioskuje o wprowadzenie do obrad Rady Unii Europejskiej informacji o brutalności służb porządkowych w Holandii. Resort oczekuje też reakcji Komisji Europejskiej w tej sprawie. W ubiegłą niedzielę w Amsterdamie odbyły się protesty przeciwników rządowej polityki walki z epidemią COVID-19. Podczas manifestacji doszło do starć z policją, w trakcie których zatrzymano kilkadziesiąt osób. Ponadto sieć obiegły nagrania, na których między innymi funkcjonariusze siłowo rozpędzają zgromadzenie. Nagrano też sytuację, w której policyjny pies gryzie jednego z uczestników. Zdaniem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, działaniami holenderskich służb powinna zainteresować się Komisja Europejska.
To są standardy sprzeczne z zasadami praw człowieka opisanych w podstawowych konwencjach, których stroną jest między innymi Holandia. I my oczekujemy tutaj stanowczego stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie i organów Unii Europejskiej. Nie może godzić się, żeby w środku Europy w XXI wieku policja podlegająca rządowi mogła tak brutalny sposób rozprawiać się z demonstracjami. Prawo do demonstracji jest wpisane w standard cywilizacyjny społeczeństwa europejskiego, Unii Europejskiej. Jeżeli nawet używa się przemocy i są ku temu podstawy, przesłanki ustawowe, to należy to robić w sposób współmierny do potrzeb, a nie po to, aby kogoś upokarzać, czy zadawać ból i cierpienie, jak mieliśmy okazję to widzieć właśnie na urywkach filmów, jakie pokazywały media na całym świecie.
Minister Zbigniew Ziobro przypomniał też, że premier Holandii Mark Rutte wielokrotnie oskarżał Polskę o nieprzestrzeganie praworządności. Dodał, że sposób, w jaki tamtejsza policja potraktowała obywateli Holandii, jest przykładem barbarzyństwa. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.